Reformacja 2.0. Czy Kościół w Polsce przetrwa? To jest nowa książka Tomka Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski. Dzisiaj 23 kwietnia. Dzisiaj premiera tej książki. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam cię.
Za chwilę przed mikrofonem w Radiu RMF 24, ale to dopiero po 10. Mamy szczęście, że możemy porozmawiać z Tomkiem na temat tej książki, której dzisiaj właśnie premiera, jak powiedziałem. Tomek, zupełnie inny kontekst. Na taką rozmowę umawialiśmy się już parę tygodni temu, ale nie spodziewaliśmy się, że będziemy rozmawiać w takim kontekście. Mówisz Reformacja 2.0, czy Kościół przetrwa? To jest to pytanie też, które się pojawia po tym, co się stało w poniedziałek wielkanocny.
Pojawia się o tyle, że zdaniem części komentatorów, części analityków, moim zdaniem również, papież Franciszek był kimś, kto zaproponował pewien model reformy Kościoła. Czy reformacji, to jest inne pytanie, ale pamiętajmy, to w języku polskim reformacja brzmi w taki, a nie w inny sposób. Tak naprawdę historycznie możemy mówić o dwóch reformach. Reformie protestanckiej i reformie katolickiej. One się zaczęły mniej więcej w tym samym czasie, wbrew pozorom, tylko w różnych miejscach. Jedna w Hiszpanii bardziej, druga bardziej w Niemczech. A teraz one się też zaczynają w różnych miejscach, ale papież Franciszek był jednym z tych, który próbował jakoś tą reformę podjąć. Ze świadomością, myślę, że mając z tyłu tą tytułową reformację 1.0, a nie 2.0, mając gdzieś z tyłu głowy świadomość, że jeśli za szybko będzie reformował, jeśli za szybko będzie wprowadzał pewne zmiany, to może dojść do rozłamu. A to jest coś, co od wieków, od tak naprawdę czasów poreformacyjnych, w umysłach kolejnych papieży trwa. Czy nie będę kolejnym papieżem, który doprowadzi, przyczyni się do rozłamu?
Czy ty jesteś wśród tych, którzy po śmierci Franciszka, wielu się nad tym zastanawia, że te zmiany, które Franciszek w Kościele przeprowadził i przeprowadzał, czy to są zmiany nieodwracalne?
Część z nich jest nieodwracalna. Nie da się pewnych rzeczy zmienić. Dlaczego? No dlatego, że jeśli na przykład w mniej więcej połowie, trochę więcej nawet, diecezji i kościołów lokalnych papież dopuścił, i to kilkoma decyzjami, dopuścił osoby rozwiedzione w nowych związkach za zgodą spowiedników albo i bez niej do Komunii Świętej, to trudno sobie wyobrazić, żeby przyszedł nowy papież i powiedział, nie, poprzednik się pomylił, chłopaki, nie, w ogóle to już jest nieaktualne. Mhm. Trudno sobie wyobrazić, żeby przyszedł jakiś papież i wydał dokument, w którym powie to, co napisane było w Fiducia Supplicans na temat błogosławienia osób w związkach jednopłciowych, jest nieaktualne. Owszem, możliwa jest pewna korekta, natomiast pełna zmiana, pełne odwrócenie tych zmian po prostu nie jest możliwe. Także dlatego, że to konklawe, które teraz się zaczyna, zostało, to jest oczywiście pewien cudzysłów, ustawione przez Franciszka.
Jak w filmie, można by powiedzieć. Tomek.
Nie do końca, znaczy 80%, prawie 80% kardynałów to są nominaci papieża Franciszka. Oczywiście Franciszek został wybrany przez kolegium kardynalskie, które było mianowane przez Jana Pawła II i Benedykta XVI, więc tu nie ma takiej prostego stwierdzenia, zagłosują tak i tak, ale możemy przypuszczać, że to raczej będzie Franciszek II niż Benedykt XVII.
Tomek, reformacja 2.0, czy Kościół w Polsce przetrwa? Dajesz jasną odpowiedź na to pytanie?
Nie. Myślę, że nie. Myślę, że można powiedzieć, że ta odpowiedź nie jest jasna. Daje takie przekonanie, że są potrzeby. Potrzeby ludzkie, które Kościół może i powinien zaspokajać. Czy wszyscy je odczuwają? Myślę, że tak, choć nie wszyscy szukają na nie odpowiedzi w Kościele. A nawet nie wszyscy szukają tych odpowiedzi w religiach zorganizowanych. Dla części odpowiedzi dostarcza literatura, poezja, jakieś formy duchowości niekoniecznie zorganizowanej, ale przed każdym z nas staje jakieś pytanie, na przykład o to, jaki jest sens i cel naszego życia. Możemy odpowiedzieć, że go nie ma. To nie jest tak, że ta odpowiedź nie jest racjonalna i nie jest możliwa, ale pytanie staje. I część ludzi na to pytanie szuka odpowiedzi w Kościele. I w tym znaczeniu on przetrwa. Ale to nie musi oznaczać, że on przetrwa w formie, jaką znamy, albo że będzie tak, jak jest obecnie, wyznaniem większościowym albo takim stanowiskiem, które podzielają wszyscy. Z tym, że i tu znowu zastrzeżenie, jak pojedziemy do krajów skandynawskich, no to oczywiście poziom praktyk religijnych jest minimalny. Tam praktykuje 2-3%, czasem 4% Szwedów czy Norwegów, ale na pytanie, kim oni są, oni często odpowiadają, że są szwedzkimi albo norweskimi luteranami, nie praktykując. Dlaczego? Dlatego, że pewne elementy religijności, pewne elementy założeń, pewne elementy naszego myślenia trwają niezależnie od tego, nie wiemy jak długo, bo tego nie przetestowaliśmy, ale niezależnie od tego, czy jesteśmy sami praktykujący i wierzący, czy nie.
Tomek, w tej książce, we wprowadzeniu piszesz o swojej nowej roli, niejako, jeśli chodzi o swoje miejsce w kościele i o to, jak opisujesz i z którego miejsca opisujesz ten kościół.
Tak, to znaczy piszę wprost o tym, że od pewnego momentu przez część katolickiej opinii publicznej, także przez część duchownych i przez część biskupów jestem traktowany jako Judasz. To ja Judasz to tytuł innej mojej książki, czyli jako ktoś, kto jest na peryferiach. No nie można mnie wyrzucić po prostu. Pojawiają się takie głosy czasem na X-ie. Że
a sam nie chcesz odejść.
Nie, a ja nie chcę odejść, nie zamierzam odchodzić, więc w tym znaczeniu to jest to samo miejsce, bo ja jestem w kościele, natomiast już się mnie nie zaprasza do parafii, nie jeżdżę na rekolekcje.
Jak się z tym czujesz?
Radzę sobie, wiesz, to znaczy moje życie toczy się tu w pracy, w radiu, toczy się w domu, z moją żoną, z moimi dziećmi, z moimi przyjaciółmi, wśród których są też osoby duchowne. To nie jest tak, że ich nie ma, że one zniknęły. Jedni zniknęli, a drudzy się pojawili. Natomiast oczywiście jest tak, że to jest trochę spojrzenie z boku. Natomiast z drugiej strony, o czym powiedziałeś, kiedy rozmawialiśmy przed programem, no widać, że to też nie jest perspektywa nowa, to znaczy to nie jest tak, że ja teraz stawiam tezę, że trzeba odejść, zniszczyć i tak dalej. Nie. Jestem trochę w innym miejscu, trochę inaczej się patrzę, bo na przykład dużo częściej spotykam osoby, które zostały poturbowane przez Kościół, to znaczy przez ten Kościół, który dla mnie jest domem i który czasem mnie teraz turbuje, ale bez szaleństw, to znaczy to nie jest jakaś, nie wiadomo, jakoś. A spotykam ludzi, którzy na przykład zetknęli się z całkowitym odrzuceniem. Nie wiem, dlatego, że są osobami homoseksualnymi, albo dlatego, że zdecydowali się na tranzycję, albo dlatego, że ich dzieci się zdecydowały na tranzycję, a oni nie chcą, nie potrafią i nie mogą tych dzieci odrzucić. I to są spotkania, które głęboko zmieniają perspektywę, dlatego, że one nawet jeśli mnie nie odsuwają od Kościoła, od serca Kościoła, w którym, jak wierzę, jest miłość i to jest Jezus Chrystus, no to uświadamiają mi, że nie każdy widzi to oblicze, że dla części ludzi Kościół ma twarz odrzucenia, potępienia. Dla części z ludzi Kościół ma nie twarz Ewangelii, tylko twarz, no ja nie chcę już wymieniać tych biskupów, oni się pojawiają, ale niektórych z naszych polskich biskupów, którzy będą trwać jeszcze długo, bo teraz po śmierci papieża metropolita krakowski jeszcze zostanie na dłużej, bo wszystkie, nawet jeśli jakieś decyzje zostały podjęte, to jeśli nie zostały zakomunikowane, to już ich nie ma. Jest dyskontynuacja, o tak powiedzmy, w Kościele jak w Sejmie.
Nowa książka Tomasza Terlikowskiego, Reformacja 2.0, czy Kościół w Polsce przetrwa? Wydawnictwo Literackie, prawda?
Dokładnie tak.
Wydawnictwo Literackie, dzisiaj publikacja 23 kwietnia, w dzień urodzin Szekspira.